Dobry wieczór. W Polityce dla dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. Jak Francuzi reagują na forsowanie przez swój rząd podniesienia wieku emerytalnego? I jak wygląda obecnie polityka tego państwa wobec wojny na Ukrainie? O tym wszystkim i nie tylko o tym już za chwilę w Polityce dla dorosłych. A gościem polityki dla dorosłych jest dziś pan dr Michał Węklar, historyk zajmujący się dziejami najnowszymi Polski i Francji, pracownik naukowy Katedry Nauk o Polityce w Akademii Ignacjanum. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Tematem politycznym numer jeden we Francji jest obecnie sprawa reformy emerytalnej, a zwłaszcza kwestia podniesienia wieku emerytalnego i związana z tym fala protestów. Pierwsze pytanie, dlaczego rząd podległy prezydentowi Macronowi forsuje reformę, no, na której politycznie trudno zyskać w tej chwili? No, byliśmy świadkami w ostatnich dniach potężnych manifestacji, potężnych protestów we Francji.
Trudno zyskać poparcie na tej reformie, natomiast wydaje się, że jest to praca, którą trzeba odrobić i chociaż wiele wcześniejszych rządów już się potykało o próby zmiany systemu emerytalnego, to jednak sytuacja demograficzna, sytuacja gospodarcza nakłada na państwo obowiązek, żeby w jakiś sposób sobie z tym poradzić i prezydent Emmanuel Macron pierwszą taką próbę podjął już w 2020 roku, ale wtedy po pierwszych protestach pandemia pozwoliła mu to na chwilę jeszcze przed drugimi wyborami prezydenckimi odsunąć w czasie. Ale kiedy startował po raz drugi, ubiegając się o rząd prezydenta i wygrał te wybory, cały czas konsekwentnie mówił, że jak już zostanie prezydentem, to podległy mu rząd tę reformę przeprowadzi.
Czyli można powiedzieć, spełnia obietnicę wyborczą.
Tak, mimo gwałtownych protestów, mimo wielkiego oporu, wielkiego sprzeciwu. Pamiętajmy, że we Francji ten wiek emerytalny obecnie to jest 62 lata. To chyba w niemal żadnym kraju europejskim, a na pewno Europy Zachodniej nie ma takiego wieku. W innych krajach jest między 65 a 67. Więc wiek, do którego teraz Macron chce podnieść, 64, i tak będzie poniżej.
I to ma być jednolity dla obydwu płci?
Tak, cały czas jest jednolity dla obydwu płci. To prezydent François Mitterrand, pierwszy socjalistyczny prezydent Piątej Republiki, obniżył ten wiek aż do poziomu 60 lat. Później Sarkozy'emu udało się przy wielu protestach, wielu trudach podnieść do 62, ale to jest za mało, żeby ten system się utrzymał. Od razu wspomnę, że oprócz tego podniesienia z 62 do 64 wieku emerytury, to jeszcze zwiększono niewiele, bo jeden rok z 42 do 43 tak zwaną wysługę, czyli ilość lat, które muszą być przepracowane, żeby odbierać pełną emeryturę. Więc podejście obozu rządzącego Macrona, podejście jest takie, trzeba więcej pracować, a krócej wybierać emeryturę. No a to dla społeczeństwa francuskiego jest bardzo, bardzo trudne do przyjęcia. Ktoś kiedyś tak napisał, trochę tak jest ideałem Francuza jest rentier. Prawda? Ktoś, kto sobie popracował...
Nie wiedziałem, że mam coś wspólnego z Francuzami.
Popracował sobie solidnie, uczciwie przez ileś tam lat, a później może żyć ze zgromadzonego kapitału. To nawet jak sobie, nie wiem, Balzaka czy Dumasa poczytamy, to takie obrazy sobie przypomnimy. Jest coś takiego jak francuski styl życia. Praca ma swoją rolę, ale nie jest najważniejsza. Wielu pracuje po to, żeby móc to łączyć z w miarę przyjemnym sposobem spędzania życia również poza pracą. Wielu liczy na to, że ten moment, kiedy będzie można już poświęcić się w pełni życiu, spędzić ostatnie lata gdzieś na południu Francji.
Nie będą musieli czekać z tym do starości.
Gdzieś na południu Francji, w cieple, słońcu, z rodziną. No czekają na tą emeryturę, a teraz im mówią, że muszą czekać dłużej. I szczególnie ci, którzy wykonują ciężką pracę, szczególnie ci, którzy wcześniej zaczynają pracę zawodową, nie idą na studia, ale zaczynają wcześniej, pracują ciężko. Do wieku emerytalnego, jeżeli dożywają, to już z mniej zadbanym zdrowiem, krótko mówiąc, niż ci z wyższych klas społecznych, no to dla nich to jest duży cios. I rzeczywiście protest jest ogromny. Przeciwko tej reformie protestują 2/3 Francuzów. 2/3 Francuzów, o wiele więcej niż wynosi taka po prostu poparcie dla partii opozycyjnej.
A jak wyglądają podziały partyjne na tle tej kwestii?
We Francji mamy teraz tak, że jest obóz rządzący, 3 partie wspierające prezydenta Macrona, czyli jego partia Renesans, partia Horyzonty, byłego premiera Edouarda Philippa i partia Modem, taka centrowa, możemy powiedzieć. No i generalnie jako obóz prezydencki oni są za reformą, choć mogą się zdarzyć pojedyncze osoby, które uznają, że bardziej zależą od swoich wyborców niż od partii, do której należą. Największą partią opozycyjną jest Zgromadzenie Narodowe, Marine Le Pen.
I ona jest przeciw.
Jest przeciw, natomiast jest równocześnie przeciwko tej formie protestu. Więc nie popiera masowych manifestacji, strajków. Od tego trzyma mocny dystans. Pokazuje się, czy próbuje się pokazać jako sprzeciw, ale rozsądny, nieemocjonalny, w granicach prawa.
Rozumiem, że lewica Mélenchona też przeciw.
Tak, no i główny protest to jest ta koalicja kilku partii lewicowych pod wodzą Jean-Luc'a Mélenchona, koalicja NUP czy NUPES. Ona przewodzi tym protestom razem ze związkami zawodowymi, bo jest absolutnie wyjątkowa sytuacja, kiedy cztery największe centrale związkowe we Francji mówią tym samym głosem. To się dawno nie zdarzyło. Zawsze władze udaje się jakoś grać tymi związkami i przynajmniej jedną z nich do swoich pomysłów pozyskać. Tym razem jest całość tego ruchu syndykalistycznego przeciwko. No i kto nam zostaje? Zostaje nam ta tradycyjna centroprawica kontynuująca ruch golistowski, czyli republikanie.
I od ich głosów jutro prawdopodobnie, tak. Jutro odbędzie się decydujące głosowanie.
Dokładnie, bo republikanie nie mówią nie, ale to też nie mamy pewności, że en bloc, cała partia republikanów zagłosuje za reformą. Mieliśmy pierwsze głosowanie w Senacie 11 marca i to głosowanie było przychylne reformie dzięki głosom republikanów, bo tam prawica jest szczególnie silna. Natomiast w Zgromadzeniu Narodowym może tak nie być. Jeżeli się nie uda, jeżeli będą zbyt długie debaty i się okaże, że tej większości nie ma, to wtedy w systemie francuskim jest taki jeden mechanizm, który pozwala uciec od głosów parlamentu. W przeszłości, poza Michelem Rocardem, premierem socjaldemokratycznym, to właściwie sporadycznie używany mechanizm. Natomiast premier Elisabeth Borne obecna już wielokrotnie w tej sytuacji rządu bez pewnej większości z niego korzystała. To jest artykuł 49,3 Konstytucji francuskiej. I on mówi o tym, że jeżeli mamy szczególnie istotne, ważne ustawy, to rząd może powiązać głosowanie za ustawą z odpowiedzialnością solidarną całego rządu, czyli z wotum nieufności. Czyli to polega na tym, że jeżeli toczą się długie debaty, do niczego nie prowadzą, rząd nagle mówi, uznajemy, że ustawa jest przyjęta, chyba że zostanie zgłoszone wotum nieufności. Jeżeli zostanie zgłoszone wotum nieufności i zostanie przegłosowane, to i pada ustawa, i pada rząd. Więc na razie rząd liczy, że nie będzie musiał z tego korzystać. Jeżeli skorzysta, to pewnie będzie wniosek o wotum nieufności. Jeżeli wniosek o wotum nieufności zostanie przegłosowany, no to rząd co najmniej padnie, a być może będą przedterminowe wybory. Tego nie wiemy. Natomiast, żeby przegłosować wotum nieufności, to jeszcze jest ważne, to cała opozycja musiałaby solidarnie zagłosować przeciwko. Cała opozycja. To znaczy, że Zgromadzenie Narodowe Marine Le Pen musiałoby głosować razem z opozycją lewicową Mélenchona. Nie wiemy, czy to zrobi, bo chwilę wcześniej to Marine Le Pen zrobiła krok do przodu i ona zgłosiła wotum nieufności w toku debat nad tą ustawą. I wtedy nikt poza Zgromadzeniem Narodowym jej nie poparł. Więc może być tak, że będzie wotum nieufności, ale Marine Le Pen go nie poprze. Krótko mówiąc, jeżeli zostanie odrzucona w parlamencie, to wtedy rząd zastosuje ten mechanizm i prawdopodobnie będzie wotum nieufności. Jeżeli nie wotum nieufności nie zostanie przegłosowane, to ustawa przychodzi i wtedy możemy spodziewać się na pewno bardzo szerokich protestów i oskarżeń o uciekanie się do niedemokratycznych mechanizmów. Jeżeli zostanie przyjęta w sposób normalny ta ustawa, też będą protesty, ale jeden przynajmniej argument z ręki protestującej
zostanie wytrącony. Co będzie, zobaczymy już niebawem. Kilka słów o innej zupełnie ustawie i tym razem chodzi o zaostrzenie prawa imigracyjnego.
Ta druga ustawa, czyli prawo nazywane Darmanin od nazwiska ministra spraw wewnętrznych Geralda Darmanin, to jest prawo dotyczące kwestii azylu, kwestii deportacji osób o nieuregulowanym statusie z Francji. Cały czas rośnie we Francji liczba podań o azyl, a odrzucone podania i nakazy deportacji są według wielu, a na pewno według rządu w sposób niewystarczająco konsekwentny realizowane. I żeby jakby ostatecznie uregulować kwestię osób sans papiers, mówią Francuzi, czyli bez papierów, bez dokumentów we Francji, żeby deportacje były rzeczywiście wykonalne. Jeżeli państwo orzeka, że ktoś ma opuścić terytorium Francji, żeby rzeczywiście to terytorium opuszczał, żeby sprawę uprościć. No, do tej pory ci, którym odmawiano azylu, mieli kilkanaście form odwołań, teraz będą tylko cztery. Została przygotowana taka ustawa imigracyjna i ona wywołuje protesty również gwałtowne, choć nie tej skali, co przy prawie emerytalnym. Protesty z jednej strony środowisk związanych z obroną praw człowieka, z opieką nad imigrantami, ale też lewicowych generalnie, czy tego, co określa się we Francji czasem mianem islamogoszyzmu, czyli tych powiązań między środowiskami islamskimi, muzułmańskimi, a lewicą polityczną. I to są protesty oskarżające o łamanie praw człowieka, o nieludzkie traktowanie imigrantów. No szczególnie zwraca się uwagę chociażby na to, że minister Darmanin chce trochę ograniczyć kwestię łączenia rodzin, prawda, że jeżeli jedna osoba uzyskała azyl, to może sprowadzić całą rodzinę do Francji, co gwałtownie,
często są to duże rodziny,
co gwałtownie powiększa liczbę imigrantów we Francji. Więc są mocne protesty i to są te gwałtowne uliczne protesty. Ale z drugiej strony w tym prawie została pozostawiona taka furtka, że jeżeli osoby o nieuregulowanej sytuacji pracują w gałęziach gospodarki cierpiącej na brak rąk do pracy, to pozwala to im uregulować
zostawiają,
swój pobyt.
Tak. Decydenci zostawiają sobie furtkę,
co
ale
powoduje
ta ustawa
przejdzie. Co powoduje z kolei protesty ze strony prawicy. Więc i Republikanie, i Zgromadzenie Narodowe protestują z zupełnie innej strony.
Że za mało radykalna jest ta reforma.
Tak, tak.
Dojdzie ona do skutku ostatecznie?
Myślę, że tak, bo opozycja jest podzielona. Spodziewam się, że Republikanie, a pewnie i Marine Le Pen, jednak może po jakichś poprawkach, ale jednak zagłosują za.
Jeszcze jedna kwestia. W Polsce mamy takie, no dobrze ugruntowane przekonanie, że także przez szereg zachowań również prezydenta Macrona, że stanowisko władz francuskich wobec wojny na Ukrainie, ono od początku było nieco prorosyjskie jednak. Czy ten rok wojny na Ukrainie coś zmienił i w polityce rządu francuskiego i w tak zwanych nastrojach klasy politycznej, mediów?
Te sympatie prorosyjskie rzeczywiście przez wieki były obecne we Francji, co wynika w dużej mierze z tego przekonania, że Francja jest mocarstwem i będzie rozmawiać, duży rozmawia z dużym, prawda? Mamy wspólne interesy, dogadamy się. Ten okres wojny trochę zmienił. Jest tu pewna ewolucja i sam prezydent Macron chce pokazać, że jest jednym z tych krajów, które w ramach Unii Europejskiej chcą niemalże nadawać ton, czy przewodzić w polityce wobec Ukrainy, w polityce pomocy również. Pod koniec ubiegłego roku Francja przekazała armatohaubice Cezar Ukrainie na początku roku.
Realnie przekazała, nie tak. Metodą niemiecką obiecała, że przekaże.
Realnie, a na początku tego roku Macron obiecał na razie, czy zapowiedział przekazanie lekkich czołgów Ukrainie, a ostatnio w Brukseli mówił również, że nie wyklucza przekazania myśliwców i na różnych spotkaniach międzynarodowych apeluje o zwiększenie pomocy, tej militarnej pomocy również, jeśli chodzi o sprzęt Ukrainie, po to, żeby w momencie podjęcia negocjacji była w jak najmocniejszej pozycji wobec Rosji, bo z drugiej strony Macron jest przekonany, że do negocjacji musi dojść i inaczej niż Polska i część państw zachodnioeuropejskich nie mówi, że do tych negocjacji może dojść wtedy, kiedy Rosja się wycofa z terytorium Ukrainy, kiedy odda to, co przez swoją zbrojną agresję zajęła. Ale można sobie wyobrazić, że dopuszczałby Macron, czy może nawet zachęcałby Ukrainę do tego, żeby zastanowiła się nad tym, z czego może zrezygnować przy takich negocjacjach. Macron cały czas, mimo i realnej, i cały czas jeszcze deklarowanej dalszej pomocy w sprzęcie militarnym, mówi, że przyjdzie moment, że kiedy trzeba będzie zasiadać do stołu negocjacyjnego, no i że to nie może wtedy być sytuacji zero-jedynkowej, że to muszą być negocjacje, z czegoś trzeba będzie ustąpić i może lepiej rozmawiać z tym, który teraz rządzi, który ma jeszcze władzę nad Rosją, żeby jakąś formę porozumienia kończącego wojnę wyegzekwować.
Jednym słowem, no, we Francji coś się zmienia, ale nie są to zmiany radykalne. Czym jeszcze, prócz spraw, o których rozmawialiśmy, żyje polityczna Francja?
No to dwa takie były ostatnio wydarzenia. Jeden to jest wizyta prezydenta Macrona w Afryce. Drugi to jest kwestia ogłoszonego, czy zapowiedzianego przez prezydenta 8 marca wpisania aborcji do konstytucji francuskiej. Pierwsza kwestia związana jest z tradycyjną obecnością Francji w Afryce, w obszarze byłych kolonii francuskich. Istniała taka pojęcie, doktryna France-Afrique, czyli jakby Franco-Afryka, czyli tego obszaru państw już niepodległych, ale jednak z pewną obecnością i gospodarczą, a też militarną w postaci baz wojskowych Francji. I na początku marca prezydent Francji Macron odbył 4-dniową wizytę, tym razem w Afryce Centralnej. Nie w północnej, w krajach Magrebu, nie w zachodniej Sahelu, ale właśnie w centralnej, czyli Gabon, Kongo, to francuskie Kongo dawne, czyli Brazzaville Kongo, dawne Kongo Belgijskie, czyli Demokratyczna Republika Konga. i do tego Angola, która jest krajem luzofońskim, prawda, tej dawnej kolonizacji portugalskiej, nie francuskiej. Ta wizyta miała dwa cele jakby. Pierwszy cel, żeby trochę zmienić nieprzychylny stosunek wobec Francji w tych krajach, osłabić antyfrancuskie nastroje, a dwa, żeby wzmocnić obecność gospodarczą, współpracę gospodarczą.
Bo tam, zdaje się, Chińczycy są bardzo aktywni.
Tak, no mówi się, że Francja trochę przegapiła, przespała ten moment i obecnie udział chiński w rynku afrykańskim to jest 18%, udział francuski to są 4%. Do tego no, są kwestie nastrojów antyfrancuskich, jest kwestia obecności militarnej. Mieliśmy chwilę temu przewrót w Burkina Faso, gdzie atakowano również bazę francuską. Po kolejnych przewrotach w Mali, w końcu po wielu latach francuskiej obecności wojskowej, misji, która miała pomóc pokonać tych Tuaregów islamskich na północy, Francja też się wycofała w sierpniu.
A grupa Wagnera, zdaje się.
Tak, a jest obecna grupa Wagnera, więc obok Chin jeszcze wchodzi wątek rosyjski, tak, który też zaczyna wypierać obecność francuską.
Jeśli chodzi o Mali, to no, klęska.
Mali, właściwie. Republika Środkowoafrykańska, Czad. No to są te kraje, gdzie obecność Francji jest ważna, również jeśli chodzi o kwestie zwalczania terroryzmu, a okazuje się, że łatwiejszym partnerem dla tych państw może być Rosja. Macron z jednej strony zapowiedział i przed wyjazdem, i w czasie tej wizyty koniec tej Centrafrique, że nie będziemy w żaden sposób ingerować, że relacje mają być utrzymane na zasadach partnerstwa, że odchodzimy od paternalizmu, że większość baz francuskich zostanie zmniejszona albo zlikwidowana, a te, które zostaną, będą współzarządzane przez gospodarzy i Francję. Ale z drugiej strony parę takich kontrowersji ta wizyta za sobą niosła. Chociażby to, że spotykał się na przykład z szefami państw, którzy jak w Brazylii Kongo, którzy rządzą od 4 dekad i to nie są do końca demokratyczne rządy. Że w Gabonie na przykład rozmawia z prezydentem, który za pół roku będzie ubiegał się o reelekcję, co jest odbierane jako pewne nadanie inwestytury, poparcia, czyli dalej forma ingerencji. A w Kongo, tym dawnym belgijskim, przy prezydencie tego kraju pozwolił sobie na takie pewne strofowanie, nawet mówiąc takie słowa, że to, że kraje Afryki przez 60 lat nie potrafiły zapewnić sobie suwerenności i demokracji, no nie można tego cały czas zwalać na Francję.
No tak, to...
Co wprost zostało odebrane właśnie jako wyraz tego paternalizmu, z którym Francja miała skończyć.
Wysoce protekcjonalne, ale właściwie czy nas to Macrona dziwi? To tak umiarkowanie nas to dziwi. Ostatnia kwestia już bardzo krótko. No brzmi szokująco. Pomysł wpisywania swobody aborcyjnej do konstytucji. Tak jakby i bez tego przepisy francuskie nie były już skrajnie liberalne.
Tak, więc dla Francuzów to nie jest szokujące, bo i tak właśnie te przepisy są skrajnie liberalne, a teraz chodziło o jeszcze podniesienie do rangi konstytucyjnej, wpisanie do ustawy zasadniczej, a więc żeby to było absolutnie nie do ruszenia po prostu. I najpierw takie głosowania odbywały się w Zgromadzeniu Narodowym i w Senacie. Teraz prezydent Macron potwierdził, że z pozycji prezydenckiej będzie do tego dążył i najprawdopodobniej do tego dojdzie, bo nie ma silnej opozycji, tak naprawdę nie ma partii, dla których byłoby to ważne. Będzie pewnie jakiś protest społeczny. W Senacie trochę udało się zmodyfikować brzmienie tej poprawki. Zobaczymy, jaki będzie ostateczny tekst. Ale na razie z takiego sformułowania, że państwo przez przepisy prawa ma zapewnić realizację prawa do aborcji, zmieniono to w Senacie na to, że państwo ma określić, w jaki sposób będzie gwarantować wolność aborcji. Więc różnica między prawem do aborcji a wolnością aborcji pewna jest. Choć w stanie faktycznym to niewiele zmieni. Opozycji niewiele, co prawda Marine Le Pen zadeklarowała tyle, że temat teraz ani nie jest pilny, ani nie jest ważny w kontekście tego, co dzieje się w polityce wewnętrznej i zewnętrznej, ale jak było głosowanie w Zgromadzeniu Narodowym, to 2/3 jej posłów głosowało za. A nawet głosowała Marine Le Pen, choć potem się okazało, że jej wtedy tam nie było w parlamencie i się wycofywało i to ponoć jakiś kolega za nią nacisnął ten guzik, więc z takim...
Naciskanie guzików za kolegów, jak słyszymy, za dużo elektroniki pojawiło się w parlamentach. No sprawa skądinąd poważna i dająca sporo do myślenia, zwłaszcza w państwie, które twierdzi, że z powodów demograficznych musi podwyższać wiek emerytalny. No
tak,
ale tu
ale też,
mamy zderzenie różnych.
Ale też opozycja od razu powiedziała, że ta zapowiedź Macrona właśnie 8 marca no tylko z tym była związana, że to jest apogeum kolejnej fali protestów przeciwko ustawie emerytalnej, która bardzo mocno dotyka również kobiety. I środowiska feministyczne są bardzo zaangażowane w protesty przeciwko reformie emerytalnej. Więc tutaj, żeby trochę jej głos wyciszyć, po to Macron z tym pomysłem właśnie 8 marca wyszedł.
No jednak z punktu widzenia feministek, zwłaszcza w sytuacji, kiedy we Francji i tak jest liberalne prawo aborcyjne, to kwestie emerytalne może jednak dla nich są ważniejsze. Gościem Polityki dla Dorosłych był pan dr Michał Węklar, historyk zajmujący się dziejami najnowszymi Polski i Francji, pracownik naukowy Katedry Nauk o Polityce Akademii Ignacjanum. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.